ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Nie niemiecki, ani ruski. Nasz on, swojski. Marek Suski, naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ta trudna sztuka poezji, państwo wybaczą, to poniedziałek rano. Nic lepszego nie byłem w stanie wymyślić.
Czy Jarosław... Kiedyś napisałem wiersz nawet dla pana redaktora i nawet panu wysłałem.
Boska. Nie pamiętam tego.
No, to było dawno. Jak kiedyś pan jakiś wierszyk na mój temat powiedział, to ja napisałem do pana, ale niestety to nie obawiam... zacytuję się, bo nie pamiętam. Zresztą grafomania była. Wyjątkowo.
Cicho, tak nie można obrażać prowadzących w paranej rozmowie.
Ale ja mówię o sobie,
czy
że
Jarosław
moja
Kaczyński,
grafomania była.
To czy Jarosław nie było, Kaczyński nie była to żadna nowy Jaruzelski?
Niby z jakiej racji? Jaruzelski to był facet, który po pierwsze był zdrajcą, służył Rosji, po drugie ma na sumieniu życie wielu ludzi, ma na sumieniu stan wojenny, zniewolenie, pozbawienie ludzi szansy na normalne życie. Wielu ludzi było internowanych.
A z kolei Jarosław Kaczyński posługuje się, proszę wybaczyć, to cytat, metodami ubeków i burdel mam.
Nie znam tych metod burdel mam. Nie wiem, jakimi metodami się posługują.
To wszystko, proszę pana, jest język Pawła Kukiza i to nie z pradziejów, tylko z zeszłego roku. To on powiedział, robię wszystko, by uratować państwo przed autorytaryzmem i przed nowym Jaruzelskim, którym jest Kaczyński. A później w SMS-ie do Michała Dworczyka, o którym sam powiedział, stąd znamy jego treść, napisał, że metodami ubeków i burdel mam zaprowadzicie samych siebie na szafot i tak dalej, i tak dalej. Już, dalej było jeszcze gorzej.
To już rozumiem, to było dawno, teraz
to
jednak...
było rok temu, a teraz...
To jednak przejrzał Paweł Kukiz na oczy, zobaczył, że się mylił, no i postanowił ratować Polskę przed szafotem.
Czym przekonaliście Pawła Kukiza, który jeszcze rok temu widział was, no, ubeków, burdelmamy i nowych Jaruzelskich, że teraz chce z wami zawierać koalicję programową?
Myślę, że życie trochę weryfikuje oceny.
No, żeby aż tak?
Paweł Kukiz... No, w przypadku artystów to jest normalne, że czasami od ściany do ściany.
Natomiast ja rozumiem, że pan o sobie tak mówi, poeta, artysta.
No, artysta, poeta, muzyk. Mm-hmm. Nawet niektóre fajne piosenki ma. A osobiście go lubię, chociaż czasem się spieramy.
No dobrze, dobrze. Ale teraz
nawet
poważnie...
mówił, że traci wenę twórczą, jak zamknie oczy i widzi Suskiego, to nie może pisać piosenek.
A pan jak zamyka oczy
to
i, widzi
nie mogę malować.
I widzi Pawła Kukiza, to co
była taka
może?
Odpowiedź po prostu.
Nie, nie, dobrze, a teraz poważnie.
Ale poważnie mówiąc, no, myślę, że przekonał się, że polityka to jest robienie czegoś dobrego, no, a w polityce ocena nawet tego, co dobre się robi, bywa różna. A opozycja wszystko krytykuje w czambuł. No i on poszedł do tej opozycji, był w PSL-u, zobaczył jednak różnicę między PSL-em a Prawem i Sprawiedliwością i postanowił podjąć z nami współpracę.
No dobrze, ale właśnie na czym ma polegać ta współpraca? Wiem, bo ja tak patrzę, będzie głosował tak jak wy w najważniejszych sprawach. We wszystkich sprawach personalnych ma głosować tak jak wy, a jednocześnie to nie jest koalicja. Proszę mnie oświecić, co to w takim razie jest.
To jest koalicja parlamentarna. To jest różnica pomiędzy koalicją rządową, czyli wejściem do rządu, z koalicją parlamentarną.
Panie pośle, co pan robił w czwartek 2 lutego 2006 roku?
W czwartek którego roku?
2006.
2006, ale rano czy wieczorem?
Po południu.
Po południu. No przyznam się szczerze, że nie pamiętam.
Mógł pan śledzić podpisywanie paktu stabilizacyjnego PiS-u, LPR i samoobrony. Nie ma pan takiego wrażenia, że historia się powtarza i PiS właśnie sobie szykuje nową przystawkę, Kukiz wystąpi tym razem w roli Giertycha i Lepera w jednym?
Raczej nie, jednak jest to inna osobowość. No, a wtedy mieliśmy...
Dobrze.
Wtedy mieliśmy sytuację, w której trzeba było dla większości stworzyć koalicję z trzech ugrupowań, Dzisiaj to jest tak, że jest koalicja wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości z trzech ugrupowań.
Dobrze, a teraz będzie dodany Kukiz, a będzie dodany również, będzie dodana również partia Adama Bielana?
No, oni są w koalicji.
Ale jeszcze nie ma tej partii.
A nie ma jeszcze tej partii, ale posłowie
już
są.
Już jest w koalicji, jeszcze nie ma partii.
Ale posłowie są przecież w klubie Prawa i
Tak serio, pójdziecie na konflikt z Gowinem i podpiszecie porozumienie z Bielanem? Przecież Gowin się wścieknie.
Ale to nie oznacza, że jeżeli jakiś koalicjant nie lubi innego koalicjanta, to nie można z nim współpracować. No, ja rozumiem, że może się będzie wściekał, no ale... Polityka to nie jest dziedzina do dostarczania sobie przyjemności, tylko do służenia społeczeństwu. I to powinno być ważniejsze.
A propos służenia społeczeństwu. Czy magister inżynier budownictwa ma wyższe kwalifikacje prawne niż doktor habilitowany prawa?
Tego nie wiem, ale...
Bo wy jednak upieracie się, że Lidia Staroń jest lepszą kandydatką na rzecznika praw obywatelskich niż profesor Marcin Wiącek.
Tak, ale w historii świata bywali premierzy, którzy mieli tylko średnie wykształcenie.
Nie mówimy o premierach, mówimy o rzeczniku praw obywatelskich, który wedle ustawy powinien wyróżniać się wiedzą prawniczą. Nie powinien jej posiadać, on się powinien nią wyróżniać.
Z tego, co słyszałem pani Lidii Staroń, bo ja ją znam dość... mgliście, tak bym określił poetycko, podobno taką wiedzę posiada i
wyróżnia się pana zdaniem wiedzą prawniczą? No ma pan dwie osoby na szali. Ma pan Marcina Wiącka, o którym można powiedzieć wszystko, ale nie to, że jest na przykład politykiem, bo nie jest, nikt nie zna właściwie jego poglądów. Co do jego wiedzy prawniczej nikt nie ma wątpliwości. I ma pan Lidię Staroń, aktywnego polityka od lat. Od właściwie 16 lat w parlamencie, bo najpierw była posłanką Platformy Obywatelskiej, teraz jest niezależnym senatorem. I pan mówi, nie, Staroń jest lepsza.
Nie, ja niczego takiego nie powiedziałem.
To na kogo będzie pan głosował jutro?
Tego pana Wiącka to zupełnie nie znam.
To na kogo pan będzie głosował jutro?
Jeszcze się zastanawiam.
Mówi pan serio?
Tak.
Pierwsze głosowanie będzie głosowanie nad Lidią Staroń. I tutaj podobno ma być dyscyplina klubowa.
No to jeżeli będzie dyscyplina, to prawdopodobnie zagłosuję na panią Lidię Staroń.
No dobrze,
ale tego pana Wiącka to ja w ogóle nie znam. Pierwsze usłyszałem, jak został kandydatem na rzecznika.
Ale to może trzeba było poznać, a jeżeli, popytać.
No, przecież pewnie, że można by było. Klub, natomiast
klub PiSu mógł poprosić o spotkanie z nim.
No, raczej kandydat mógł poprosić, jeżeli chciałby poparcia, a nie na odwrót. Natomiast jeżeli chodzi o panią Lidię Staroń, to proszę zwrócić uwagę, że w polityce nie tylko liczy się dyplom doktora prawa, ale liczą się głosy. A w Senacie niestety jest taki układ, że głos pani Lidii Staroń może rozstrzygnąć.
I o tym wszystkim jeszcze będziemy rozmawiać, ale teraz jeszcze tylko ostatnie pytanie. Pytanie o wybory prezydenckie w Rzeszowie. Opozycja odtrąbiła wielkie zwycięstwo. Kandydat opozycji wygrał w pierwszej turze. Nie będzie dogrywki, nie będzie walki z kandydatką Prawa i Sprawiedliwości. Klęska.
Na razie to chyba jest exit poll, jeszcze nie ma oficjalnych
nie
wyników.
Nie ma jeszcze, ale tam już jest w zasadzie pewne.
56% ten exit poll pokazuje. Z reguły błąd exit poll jest mniejszy niż 3%, tam już jest... więc prawdopodobnie wygrał kandydat opozycji.
To jest klęska PiSu?
Nie, to nie jest klęska PiSu. To jest wynik mniej więcej przewidywalny. W Rzeszowie zawsze mniej więcej takie wyniki osiągaliśmy, więc to można powiedzieć jest klęska trochę prawicy, bo trzech kandydatów z prawicy między sobą toczyło,
no, ale
można powiedzieć, bratobójczy bój.
Nawet gdyby wystartowali razem.
To nie wiadomo, dlatego że to jest widać premia za zjednoczenie.
Radio RMF24.pl i interia.pl. Tam dalszy ciąg tej rozmowy będziemy pytać o Donalda Tuska. To na pewno pobudzi mojego gościa. Będziemy pytać o to, kto mógłby zastąpić Jarosława Kaczyńskiego. No i wrócimy do rozmowy jeszcze o Rzeczniku Praw Obywatelskich i o tym, dlaczego nie ma dealu z PSL-em, ale o tym wszystkim w radiu internetowym rmf24.pl i w interi.pl. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. No to dobrze. To jesteśmy z naszymi drogimi, rzecz jasna, internautami. To może dokończmy tę sprawę tego dealu z PSL-em, do którego nie doszło. PSL przyszedł do was i mówi tak, drogi PiSie, wam zależy na Rzeczniku Praw Obywatelskich i na prezesie IPN-u. To może zrobimy tak. pomożemy wam wybrać prezesa IPN-u i dlatego trzech posłów, i to nieprzypadkowych posłów, ale bardzo jasno pokazując kto, bo i Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, i Marek Sawicki, taki krew z krwi i kość z kości PSL-u, i Jacek Tomczak z Koalicji Polskiej, nie z PSL-u, ale w klubie PSL-u, głosowali za panem Karolem Nawrockim. I teraz on stanie przed takim pytaniem, jak przekonać Senat. PSL mówi, my wam go wybierzemy w Senacie. Ale w związku z tym zgódźcie się na Marcina Wiącka. To nie jest żaden lewicowy oszołom. Będzie dla was na pewno lepszy niż Bodnar. Zgódźcie się po prostu na niego, będzie dobrze. A wy mówicie co? Nie chcemy tej współpracy? Panie pośle, o co chodzi?
Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie słyszałem o takim dealu. Słyszałem o takich plotkach.
Nie, to nie są plotki. Było takie spotkanie, na którym politycy PSL złożyli taką propozycję i ona została odrzucona de facto.
Widocznie jakaś analiza wskazuje, że jednak ten kandydat ich...
analiza jest prosta, panie pośle. Analiza jest prosta. Nawet jeśli Nawrocki przepadnie w Senacie, to my go zrobimy PO prezesa i będzie rządził IPN-em i wszystko i tak mamy w garści. A jeśli nasz kandydat, w zasadzie kandydatka, przepadnie na rzecznika praw obywatelskich, przepadnie w Sejmie, to się i tak nie będziemy martwić, bo zrobimy ustawę, Bodnar już nie będzie rzecznikiem, będziemy mieli jakiegoś PO rzecznika, którego wybierze marszałek Witek. I już.
A i to też jest jakieś rozwiązanie w sytuacji zablokowania. Ale wie pan, do czego to doprowadzi?
Jeżeli to nie Sejm, tylko na przykład marszałek Sejmu będzie jednoosobowo wybierać rzecznika, PO rzecznika, to doprowadzi to tylko do jakiejś kolejnej gigantycznej awantury z Unią Europejską. No naprawdę chcecie tego?
Nie wiem, zobaczymy. To jest przed nami. Przecież trudno jest przewidzieć, jak zagłosuje do końca i parlament, i Sejm, i Senat.
Trudno jest przewidzieć nawet, jak zagłosuje Marek Suski, który powiedział coś zaskakującego, że pan nie wie, jak będzie głosował w Sejmie.
No, ja powiedziałem, że się jeszcze zastanawiam.
To znaczy, pan wie i się zastanawia, pan nie wie i się zastanawia. Nie, jak ktoś mówi, że się zastanawia,
to znaczy, że się zastanawia.
To znaczy, że jeszcze nie wie. To bardzo ciekawe, zobaczymy w takim razie, jakie będą jutro wyniki tego głosowania. Natomiast biegnijmy, jeśli pan pozwoli, trochę w przyszłość. 3 lipca ma się odbyć Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Tak? Dobrze mówię.
Taki jest plan.
No i na tym kongresie prezesem zostanie wybrany, o dziwo nie pan, tylko Jarosław Kaczyński.
No chyba jednak nie o dziwo, na szczęście Jarosław Kaczyński.
Ale z kolei Jarosław Kaczyński w wywiadach deklaruje, że to jego ostatnia kadencja. Okej, wiemy, nie wiadomo, co będzie za parę lat. Ja stawiam prywatną tezę, że Jarosław Kaczyński będzie rządził jeszcze lat 30, przynajmniej PiS-em, a Polską to się okaże.
To nie jest złe rozwiązanie i życzę prezesowi zdrowia, bo bez prezesa to obawiam się, że Zjednoczona Prawica już nie będzie zjednoczona.
No dobrze, ale są sondaże, które zadano wyborcom PiS-u, to jest ważne rozróżnienie, wyborcom PiS-u zadano pytanie, a kto byłby według pani, według pana najlepszym następcą Jarosława Kaczyńskiego? No i wygląda na to, że Mateusz Morawiecki rozbija tę pulę, no bo ma więcej poparcia niż tam na przykład taki Gowin z Ziobro i Błaszczakiem razem wzięci. Ma też więcej poparcia niż dwie panie, które są na drugim i trzecim miejscu, pani Beata Szydło i pani Elżbieta Witek. No po prostu Morawiecki rządzi. Tak to będzie?
To nie wiadomo, przyszłość jest nieznana.
No dobra, kto według
Marka Suskiego? Na razie będzie Jarosław Kaczyński i oby jak najdłużej.
No dobrze, ale wszystko się kiedyś kończy, o dziwo. Nawet Robert Lewandowski przestanie grać w piłkę kiedyś.
To prawda, ale będzie pewnie wtedy świetnym trenerem.
No dobrze, ale Jarosław Kaczyński, jak już przestanie być prezesem, to kto będzie w takim razie... Popuśćmy wodze fantazji, panie pośle. Kto byłby najlepszym?
Bardzo proszę zwrócić się do jasnowidza Jackowskiego albo jakiegoś jeszcze innego.
Skoro nie tak, to porozmawiamy inaczej. Zupełnie serio. Pan jest prezesem Rady Programowej Polskiego Radia, prawda?
No tak, ale to nie jest funkcja partyjna.
Nie. Ale nie rozmawiamy teraz o partii. Rozmawiamy o radiu publicznym,
to zmieniamy
którego sprawozdanie pan i cała rada programowa odrzucili.
No nie tylko sprawozdanie, ale również ramówkę programu trzeciego. I również odrzuciliśmy sugestie przewodniczącego Rady Mediów, że nad pewnymi sprawami nie możemy dyskutować i zamierzamy dyskutować o tym, co się dzieje w radiu.
Krzysztof Czabański nie chciał, żebyście dyskutowali o tym?
No nie chciał, żebyśmy dyskutowali o sprawach finansowych, personalnych. Krótko mówiąc, była próba ograniczenia praw do dyskusji rad programowych w ogóle.
Niech państwo zwrócą uwagę z łaski swojej na to, co się dzieje. Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że Krzysztof Czabański z Prawa i Sprawiedliwości próbuje ograniczać dyskusję.
Tak, i to na piśmie otrzymaliśmy takie wskazania, w których było powiedziane, że o tym to nie możemy rozmawiać. No, absolutnie się z tym nie zgadzamy.
A pan powiedział po to są publicznie, te rady programowe. W polskim radiu od dłuższego czasu nie dzieje się dobrze. Mamy katastrofalny spadek słuchalności i bardzo złą sytuację w Trójce.
No niestety tego się nie da ukryć. No, jak popatrzymy na słupki, jak spada słuchalność Trójki, no to nie można powiedzieć, że jest świetnie. No tak niestety twierdziła na ostatniej radzie programowej, powiedzmy, dwójka zarządzających radiem, pani Kamińska i pan Kwieciński, który pełni obowiązki dyrektora Trójki, że jest w ogóle świetnie, że nie ma żadnego problemu, że odbudowujemy słuchalność i etos polskiego radia. No niestety ja nie dostrzegam takich
tendencji. Ale oni oszaleli chyba, jak zobaczyli pana. Przecież spodziewali, czego się mogli spodziewać? Że przyjdzie Marek Suski i będzie wspierał dobrą zmianę w mediach publicznych.
Wspieram dobrą zmianę.
No ale w radiu pan jej nie wspiera.
No nie wszędzie dobra zmiana sobie dobrze radzi. No, no nie można mówić, jeżeli coś jest źle, że jest dobrze. Po to poszliśmy do polityki, żeby zmieniać Polskę na lepsze. Jeżeli się gdzieś coś nie udaje, no to przecież nie będziemy oszukiwać, że jest dobrze, tylko trzeba to naprawić, zmienić. I ja właśnie w tym duchu, w trosce o Polskie Radio, niestety oceniam sytuację nie najlepiej.
Ale wie pan, zostawmy teraz słupki słuchalności, bo jestem w niezręcznej sytuacji. Jestem w niezręcznej sytuacji, bo RMF-owi te słupki raczej rosną. Zostawmy to, bo tam jest pytanie inne tak naprawdę. Wy ocenialiście jako Rada Programowa, jak z misją, z wypełnianiem zadań misyjnych radzi sobie radio publiczne. No i to jest pytanie do pana, tak naprawdę, serio, przez moment. Jak wygląda wypełnianie misji przez media publiczne w ogóle? Przez telewizję polską i przez polskie radio?
Ja nie oceniam telewizji, dlatego że Rada Programowa Polskiego Radia
ocenia
tylko...
Ja pana pytam o pańską ocenę w ogóle wypełniania misji. Zostawmy sprawy finansowe, sportowe, oglądalność. Zostawmy to na moment. Chodzi mi o tę misję, dlatego że no jakby po co są w ogóle media publiczne? No są po to, żeby wypełniały misję, żeby na przykład robiły coś, czego media komercyjne skupione na zarabianiu pieniędzy i niedofinansowywane żadnymi pieniędzmi z budżetu no, robić nie mogą.
No to zdecydowanie rzeczywiście ja oceniam wyżej telewizję w wypełnianiu misji. No, oglądam bardzo często programy chociażby Telewizji Kultura czy Telewizji Historia. To są programy, których pewnie prywatne telewizje by nie zrobiły.
No dobrze, dobrze, ale ma pan drugi program Polskiego Radia, gdzie jest muzyka klasyczna.
Tak, i ramówkę i drugi program Polskiego Radia Rada Programowa oceniła chyba jednogłośnie pozytywnie, więc jest różnica w ocenie poszczególnych programów, ale całość radia oceniliśmy. No, że dobra, to, co dzieje się w Trójce, po prostu powoduje, że nie wykonuje Polskie Radio misji, dlatego żeśmy odrzucili to sprawozdanie.
Pana zdaniem powinno dojść do zmiany prezesa? Ktoś powinien ponieść konsekwencje?
Gdzie?
W Polskim Radiu.
No. Polskim Radiu. No wie pan, no, to już nie jest kwestia Rady Programowej. No, my oceniamy, że dzieje się tam źle. Natomiast to Rada Mediów Narodowych ma kompetencje do powoływania i odwoływania prezesów.
Gdyby pan był w tej radzie,
i
to...
Gdybym ja był w tej radzie, no na szczęście nie jestem, bo te zmiany prezesów radia następują, powiedzmy, bardzo często i niekoniecznie z korzyścią dla Polskiego Radia. No, ja oczekuję, że Rada Mediów Narodowych jednak weźmie pod uwagę nasze oceny.
Marek Suski, proszę państwa, de facto domaga się zmian w Polskim Radiu i jak rozumiem zmian personalnych, ale nie może pan tego głośno powiedzieć. To może pan głośno nam powie, co pan sądzi o pomyśle Platformy Obywatelskiej, która chciałaby, żeby Donald Tusk wrócił do polityki. Część działaczy Platformy tego chce. Donald Tusk, jak zawsze w roli Sfinksa, mówi, że się waha.
Waha się.
Że nic nie mówi.
No, dłuższego czasu.
Mówi to... dużo, nic nie mówiąc. To jest, wie pan.
Można powiedzieć, że jedną z cech Donalda Tuska było to, że on bardzo często wymijająco się wypowiadał na coś, na jakiś temat.
Pan też był się wymijający, więc niech mu pan tego nie ma za złe.
No nie, nie. No to jednak bardzo dużo powiedziałem. Natomiast jeśli chodzi o Donalda Tuska, to on bardzo często mówił tak, że jedni rozumieli to na swój sposób, drudzy na swój. Każdy w taki sposób, jak mu leżało. A on się z tym swoim...
No dobrze, ale to tak serio.
Uśmiechem czasami może się tym bawił.
Ale on
myśli, że przyjdzie do polskiej polityki, jak mu każe Angela Merkel.
Naprawdę,
ratować.
Tak pan myśli, że Donald Tusk po prostu wypełnia polecenia?
Ja nie tylko myślę, ja jestem przekonany i kiedy z premierem byliśmy na spotkaniu z Angelą Merkel, to ona w taki sposób się wypowiada, że ja wyślę Donalda tam do Turcji, żeby załatwił sprawę emigrantów. I to jest takie jak niemalże człowiek do specjalnych zadań, już nie chce użyć określenia chłopiec na posyłki, ale to było z taką nonszalancją. Ja tam
kiedy tak mówiła Angela Merkel?
Słucham?
Kiedy tak mówiła Angela Merkel?
Na spotkaniu, kiedy z premierem byliśmy w Berlinie.
Premierem Morawieckim.
Tak. W ten sposób się wypowiadała. Stąd sądzę, że te jego różne funkcje to nie są przypadkiem, no bo bez poparcia Niemiec przecież tych funkcji by nie obejmował.
Nie, przypadkiem na pewno nie są, bo musiały się zgodzić wszystkie państwa europejskie na to.
I zresztą patrząc na dokonania Donalda Tuska, no to czy on coś zrobił pozytywnego dla Polski, kiedy pełnił te bardzo ważne funkcje?
Panie pośle, umówmy się, że gdyby on nawet, ja nie wiem, co miałby zrobić.
Ale czy w ogóle nawet próbował?
Gdyby zrobił wszystko dla Polski, to i tak by wam powiedział, że nie zrobił albo zrobił za mało. No to jest urok bycia
wtedy,
w opozycji.
Ale wtedy by mógł coś konkretnego powiedzieć, że coś zrobił.
Pośle,
jak na razie
pośle,
ten, czego nie zrobił.
Zostawmy,
dlatego mówię, że powrót Donalda Tuska do Polski jest raczej mało prawdopodobny.
On jest w Polsce, do polityki raczej.
No raczej jest za granicą.
Nie, zdaje się, że w zasadzie rezyduje cały czas w swoim mieszkaniu w Trójmieście.
Mentalnie to ja widzę, że on jest już po drugiej stronie
granicy.
Panie
pośle, mentalnie to ja jestem na wakacjach.
No, widzę koszulka rzeczywiście piękna, tak, jak wakacyjna.
Koszula nie jest wakacyjna, koszula jest przynajmniej bardzo ładna.
Kwiaty,
tak, ale
owoce.
Koszula jest z Azji, ale kupiłem ją sobie sam, a nie przywoziłem z Chin. I to nie jest z Chin koszula, tylko jest, no nieważne skąd, z Malezji.
Ja sobie przywiozłem z Chin, będąc w Chinach koszulę, rzeczywiście kupiłem. Też ją kupiłem, także...
I żeby było jasne, ja też ją kupiłem, żeby nie było, że komuś zdarłem z pleców. Tam nie ma takich grubych ludzi, żebym mógł im zdzierać z pleców.
Nie, to na pewno są.
Dobrze, panie pośle, pan się wybiera na wakacje?
No raczej w sierpniu, w lipcu są posiedzenia Sejmu. Jeżeli się wybiorę na wakacje, to raczej na krótkie.
No to teraz krótka piłka, zobaczymy jaki jest pana kibic. Polska, Słowacja. Wynik. Poproszę.
2-1 dla Polski.
Mm-hmm. A Hiszpania-Polska? Bo to następny mecz?
No tu będzie ciężko, no ale musimy wygrać.
Z Hiszpanią? No. Właściwie to, proszę państwa, to jesteśmy
mistrzami Europy. Stawiałem jakiś czas temu na Radomiaka, że wejdzie do Ekstraklasy. Nikt w to nie wierzył. Wczoraj 2-0 wygrali z Koroną Kielce. I są w Ekstraklasie.
A to był, proszę państwa, bój, bo ludzie, którzy nie znają realiów, to wiedzą, że Radom z Kielcami to uch.
No, bardzo się kochamy.
Jak bracia w zasadzie. Ale jak Kain z Ablem.
Ale w meczu wygrał Radom.
Radomiakowi,
gratuluję
Radomiakowi. Oczywiście cieszymy serdecznie się bardzo. Gratulujemy. No dobrze, niech będzie, że się cieszymy. Ja nie wiem, czy ja kibicuję Radomiakowi, czy nie.
No ja kibicuję. Grójcu, ale to całe grójcu, szczęście wolno.
A w Grójcu?
W Grójcu jest klub Mazowsze, który nie jest w Ekstraklasie.
Ale to jest, proszę Państwa, niedopatrzenie. Jak tylko Marek Suski zostanie prezydentem Rzeczpospolitej, czyli chwali to już za 4 lata.
A to z awansu rozumiem, że podpisze takie rozporządzenie, ma być. No to wtedy będzie demokracja.
Będzie demokracja sterowana, ta lepsza forma demokracji. Marek Suski był naszym gościem, przyszły prezydent Rzeczpospolitej.
Dziękuję, ale jak na razie nie kandyduję.
Na razie skromny poseł z Grójca. Bardzo panu dziękuję. Państwu bardzo serdecznie również dziękuję. Do usłyszenia jutro.